Rozmowa kontrolowana.
Naszym gościem jest Jacek Bendykowski, szef klubu radnych Platformy Obywatelskiej w Sejmiku Województwa Pomorskiego. Rozmawia Jacek Naliwajek.
Dzień dobry, panie przewodniczący.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
41% mieszkańców Gdańska sądzi, że najbliższe wybory samorządowe wygra Paweł Adamowicz. Wybory samorządowe w Gdańsku. To wyniki sondażu, jakie dziś publikujecie. Też macie takie przekonanie w partii, że Adamowicz je wygra?
To znaczy, ja mam takie przekonanie, że Adamowicz wygra, natomiast ten sondaż nie pokazuje niestety
na kogo
starcia, na kogo zagłosujemy finalnie, czyli starcia pomiędzy tą dwójką, którą wyborcy widzą jako potencjalnych, najbardziej prawdopodobnych kandydatów Platformy.
Ale pokazuje, jakich elektoratów oczekują kandydatów.
Te jakby sondaże, które są robione dotąd, raczej wskazują na to, że te wybory wygra pan prezydent Paweł Adamowicz, tak.
Nawet 30% mieszkańców deklarujących głosowanie na kandydata Prawa i Sprawiedliwości sądzi, że wygra Paweł Adamowicz. Czy to oznacza, że rywalizacja o to, kogo wystawi Platforma Obywatelska w jesiennych wyborach, jest rozstrzygnięta?
Znaczy, obawiam się, że o tym, kogo wystawi Platforma Obywatelska, decydować może nie tylko Platforma Obywatelska. Myślę, że w dużym stopniu ta decyzja też leży w rękach Jarosława Kaczyńskiego i Prawa i Sprawiedliwości. No jest pytanie rzeczywiście o to, jak potoczy się proces pana prezydenta Adamowicza i to, czy obecna władza pozwoli temu procesowi toczyć się w sposób naturalny, czy też będą naciski, w szczególności na prokuraturę, na sąd. Mimo wszystko wydaje się, że te naciski nie mogą być aż tak skuteczne
na prokuraturę. Spodziewa się pan wyroku jeszcze przed jesiennymi wyborami samorządowymi? Wyroku, który zabroni kandydowania prezydentowi, ale to musiałby być
Spodziewam się raczej wyroku korzystnego dla prezydenta Adamowicza, który rozwścieczy z kolei drugą stronę i mogę się spodziewać tego, iż prokuratura dostanie polecenia, aby coś znaleźć, jeżeli spojrzymy na sytuację prezydenta Jacka Karnowskiego, który jak gdyby wszyscy cieszyliśmy się z tego, że finalnie zakończyły się wszystkie jego kłopoty sądowe i został oczyszczony ze wszelkich padających na nim podejrzeń. Wiemy, że prokuratura dostała polecenie i wszczęła kolejne postępowania przeciwko Karnowskiemu, więc gdyby pod tym względem żyjemy w rzeczywistości, która gdyby może wpłynąć, czy próbować wpływać na rzeczywistość wyborczą i polityczną przy pomocy czynników, które są niemerytoryczne. Ale gdyby założyć, że takiej sytuacji nie będzie, to myślę, że kandydatem Platformy będzie prezydent Adamowicz. Jest na dzisiaj jedynym kandydatem wskazanym przez
procesie Pawła Adamowicza. Pan wierzy w wersję Pawła Adamowicza z tymi mieszkaniami?
Znaczy wierzę, nie mam powodu, żeby nie wierzyć. Jakby od początku dosyć oczywiste było to, że Adamowicz pomylił się w swoich oświadczeniach, zresztą w konkretnym oświadczeniu, czyli w oświadczeniu, które było pisane w kwietniu 2010 roku. Najbardziej taki dramatyczny chyba dla nas wszystkich momencie w tamtym czasie. Adamowicz dokładnie tak samo jak ja stracił w tej katastrofie kilkoro osób bliskich, które uważaliśmy za bardzo bliskie dla nas osoby. Ja miałem honor nieść dwie trumny i myśmy, też to był czas, kiedy myśmy płakali, a nie zastanawialiśmy się nad treścią oświadczeń majątkowych.
I liczymy, ile mamy mieszkań.
A jest też fakt, nie, to akurat nie jest kwestia liczenia, to jest pytanie o to, panie redaktorze, jak wypełniamy wnikliwie oświadczenia majątkowe. Też doskonale jeszcze pan pewnie zdaje sprawę, że w przypadku Adamowicza, jak się mogę domyślać, nie wypełniał go sam, tylko też wypełniała go, czy to sekretarka, czy ktoś podobny, który on tak gdyby patrzy, czyta i popełnił błąd, a potem dosyć często tak jest. Ja robię dokładnie tak samo, powiedzmy sobie szczerze. To znaczy, ja biorę oświadczenie majątkowe z poprzedniego roku, próbuję sobie przypomnieć, co się zmieniło i to modyfikuję, czyli taki błąd mógł być powielany i był powielany przez niego przez kolejne 2 lata. Zorientował się, że jest błąd, dokonał sam korekty tego oświadczenia majątkowego, a w momencie, kiedy dokonał korekty oświadczenia majątkowego, wszczęto przeciwko niemu postępowanie, ponieważ wtedy dopiero tak naprawdę kontrolujący zorientowali się.
Wczoraj była kolejna rozprawa w sprawie Pawła Adamowicza. To w takim razie wierzy pan także w tę wersję, że rodzice żony Pawła Adamowicza byli majętnymi osobami, że jego teść, wracając po wojnie z Niemiec, przywiózł do Polski walizkę pieniędzy i dlatego mógł płacić takie stypendium.
Teściowie chyba tylko dziadkowie, o ile pamiętam.
Dziadkowie jego dzieci. Czyli dziadkowie dzieci Pawła Adamowicza obdarowywali.
Dziadkowie żony pana prezydenta, bo teściowie pana prezydenta byli dziećmi bezpośrednio po wojnie. Czyli dziadkowie żony. Znaczy, ja nie wnikam, ja nie śledzę tak tego procesu.
Jeżeli pan tę walizkę pieniędzy przywieziono po wojnie z Niemiec, dlatego że byli majątymi?
To znaczy, ja sobie jestem w stanie wyobrazić to, że po wojnie byli tacy ludzie, którzy tracili wszystko, a byli tacy ludzie, którym udało się, żebym coś z tej wojny przywieźć, w jakiej formie oni jakby zdobyli środki. Nie wiem, czy ja nie znam tej historii, czy pracowali w Niemczech podczas wojny. Znam takie przypadki ludzi, osoby, u których pracowali Polacy, zapisywali swoje majątki, tak? Czy gdzieś w jakiejś tam chwili ekspiacji i wyrzutu sumienia po wojnie przekazywali im różne rzeczy za pracę niewolniczą przez jakiś czas. Ja mogę sobie wyobrazić różne rzeczy, jakby nie chcę w to wnikać. Jest pytanie, jakby inne Adamowiczowi nie postawiono żadnego zarzutu.
Pytanie jest takie, czy pan wierzy w tą wersję?
Ale panie rektorze, nie postawiono Adamowiczowi żadnego zarzutu, aby te pieniądze zostały pozyskane w jakikolwiek sposób nielegalny. Jak pan zwróci uwagę, że ta cała
wczoraj prokurator Piotr Baczyński z Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Poznaniu na tej rozprawie mówił, że jak wykazało postępowanie skarbowe, nie mogły być to darowizny przekazywane przez dziadków, ponieważ najprościej rzecz ujmując, nie byłoby ich stać na tak istotne darowizny na rzecz tylko dzieci i państwa Adamowiczów.
Znaczy, na tylko dzieci państwa Adamowiczów.
Znaczy, że nie mogli przekazywać tych pieniędzy, bo ich nie mieli, że byli ludźmi ubogimi. Tak wykazało podobno postępowanie skarbowe, o czym wczoraj mówił prokurator
Wiemy skądinąd, że ich dzieci, czyli teściowie prezydenta Adamowicza, byli ludźmi, zanim się przenieśli ze Słupska do Gdańska, bardzo zamożnymi. Także no, skąd się ta zamożność musiała wziąć? Oni przyjeżdżali do Gdańska jako ludzie zamożni i też takie robili cały czas wrażenie.
Okej, panie przewodniczący.
Przypominam, że nikt nie przedstawia Adamowiczowi żadnego zarzutu, aby te środki były pozyskane nielegalnie. Ta cała jakby narracja sądowa. I to też jakby moim zdaniem wyborcy powinni wiedzieć. Adamowiczowi pewnie specjalnie wypada, on już chyba trochę opadł w sił, jeżeli chodzi o tłumaczenie się z tych rzeczy, że te wszystkie zarzuty dotyczą sposobu rozliczania podatkowego tych pieniędzy. Znaczy nikt nie zarzuca Adamowiczowi żadnego działania niecnego, działania na niekorzyść miasta. Adamowiczowi i Adamowiczom zarzuca się wadliwe podatkowe rozliczanie ich dochodów. To też trzeba jakby mieć świadomość, o czym rozmawiamy w tej kwestii.
Ale też ukrywanie dochodów.
Sam?
Ukrywanie dochodów.
Czyli wadliwe podatkowe rozliczanie.
Czyli
nowe zarzuty, które zostały przedstawione niedawno, ja to jakby też znam z przekazów medialnych wyłącznie, ale to potrafię przeczytać jako prawnik, wynikają z tego, że zmieniono podstawę prawną zarzutu. Przedstawiono to medialnie jako nowe zarzuty. To są te same okoliczności, tylko prokuratura postanowiła zmienić podstawę prawną zarzutu.
Panie przewodniczący, wróćmy do tych badań. Wróćmy do mojego pytania. Czy to znaczy, że sprawa kandydowania Pawła Adamowicza przez Platformę Obywatelską jest rozstrzygnięta?
Tak jak powiedziałem,
że on będzie kandydatem, nie Jarosław Wałęsa, nie Agnieszka Pomaska, tylko Paweł Adamowicz.
Na dzisiaj jedynym kandydatem Platformy jest prezydent Paweł Adamowicz. Jedyna znana mi uchwała Rady Powiatu Platformy Obywatelskiej popiera prezydenta Pawła Adamowicza. I zmiana tego stanowiska mogłaby nastąpić wyłącznie pod wpływem jakichś jakby niecnych działań ze strony prokuratury, bo domyślam się, że w sytuacji, gdyby robiono
Raczej sądu już.
Sądu się raczej być nie wyrok, boję, bo ja mi już ciągle wierzę, panie redaktorze, w sądy Rzeczypospolitej i ciągle wierzę w to, że wyroki będą sprawiedliwe. Jeżeli wyrok będzie sprawiedliwy, to się nie boję o ten wyrok.
Mhm. Dobrze, to kolejne. Patrząc na sondaże, jakie dziś publikujemy po tej drugiej stronie, czyli po stronie Prawa i Sprawiedliwości, największe nadzieje gdańszczan budzi 29-latek Kacper Płażyński, syn Macieja Płażyńskiego.
Ja muszę powiedzieć, że to byłoby bardzo ciekawe starcie młodości i wieku średniego. Ja mam wielki sentyment jakby prywatny do świętej pamięci Macieja Płażyńskiego. obserwuję to, co robi Kacper od pewnego czasu. Mhm. Jest tak, jak przystało na młodego człowieka, jest bardzo gniewny i powiedziałbym rewolucyjny często w swych poglądach i działaniach. I taka młodość się też musi wyszumieć. Ja też wierzę jako prawnik, że
no co znaczy, że młodość musi się wyszumieć?
No, kiedy jesteśmy młodsi, jesteśmy nieco bardziej rewolucyjni w poglądach. Kiedy się troszkę starzejemy, to nabieramy pewnej patyny, spokoju, oglądu rzeczywistości i mamy świadomość tego, że rzeczywistość rzadko kiedy jest czarno-biała. Najczęściej porusza się w rozmaitych odcieniach szarości. Kacper jest jeszcze w tym wieku, że bardzo wierzy w czarno-białe scenariusze różnych zdarzeń, ale ja obserwuję to raczej z sympatią niż niechęcią. Wierzę, że jako, wiem, że jest zdolnym młodym adwokatem i wierzę, że ta dojrzałość w nim finalnie zwycięży, a tak, myślę, że byłby zupełnie sensownym kandydatem strony Prawa i Sprawiedliwości na tle tego, co dzisiaj jest
sensowny. Mizerii, dlaczego sensowny?
Na tle tej mizerii PiSu, która jest jakby w Gdańsku i na Pomorzu, no bez wątpienia Kacper jawi się jako gwiazda.
Wyróżnia się?
Tak. Mhm. Znaczy, moim zdaniem wyróżnia się pozytywnie. Jest miłym, sympatycznym, kulturalnym człowiekiem. Ja z nim bywam czasami w studio w różnych dyskusjach i jest na pewno postacią, która jest i merytoryczna i się potrafi wypowiadać kulturalnie, co nie zmienia faktu, że uważam, że wielokrotnie wypowiada się bardzo radykalnie. Znaczy jest, ma dużą łatwość radykalnych sądów, które niespecjalnie są poparte faktami. No ale to jest cecha młodości, tak to widzę.
A tam cecha młodości, 29 lat.
29 lat, panie doktorze, pamięta pan, kiedy mieliśmy 29 lat? Ja pamiętam.
A pamięta pan, w jakim wieku prezydent Paweł Adamowicz obecny został przewodniczącym Rady Miasta Gdańska?
Przewodniczącym Rady Miasta Gdańska.
Ale to była inna rada, nie taka jak teraz,
94 rok.
29 lat
pamiętam,
miał.
Miał dokładnie
29 lat miał, ale ja przypominam, jak został przewodniczącym Rady Miasta Gdańska, 4 lata później został prezydentem Gdańska, no, wybrany przez Radę.
Ale niech pan sobie przypomni, że on nie startował do tego przewodniczenia Rady Miasta Gdańska z niczego. On był przez poprzednie 4 lata radnym, również radnym sejmiku, autorem statutu Miasta Gdańska, autorem statutu sejmiku województwa gdańskiego ówczesnego. Wcześniej był jeszcze rektorem Uniwersytetu Gdańskiego i rektorem Gdańskiego Strajku, czyli jakby przystępował do tej funkcji po 6-7 latach aktywnej działalności, wielokrotnie będąc wybranym przez wyborców, czyli wielokrotnie zweryfikowanym. Ja zawsze jednak sugeruję młodym ludziom, żeby ta kariera się jakby zaczynała w taki sposób, miała jakąś swoją gradację. Nie zaczynała się z wysokiego C, bo jak się zaczyna z wysokiego C, to znacznie łatwiej jest spaść. Ale akurat nie ukrywam, że Kacprowi życzę jak najlepiej, żeby ta jego kariera się potoczyła, bo to jest taki jakby dla mnie pewien pozytywny obraz tego, co kiedyś w przyszłości z PiSu może wyrosnąć jako z takiej partii, która miałaby mieć charakter nieco bardziej radykalnie chrześcijańsko-narodowy, ale jednak mieścić się w pewnych ramach kultury politycznej, która w Europie jest akceptowalna.
Panie
On ma wszelkie dane ku temu, żeby tak było.
Pan jest jeszcze konserwatystą?
Ja byłem, jestem i tak myślę, że umrę.
A po wyrzuceniu z partii Marka Biernackiego, posła Marka Biernackiego, za głosowanie zgodnie z sumieniem, jest jeszcze miejsce dla konserwatystów w Platformie?
Oczywiście, że jest. Znaczy, bo Marek Biernacki się w każdej chwili może odwołać. Ja zresztą złożyłem taką deklarację publiczną, że jeżeli się odwoła, to będę go bronił.
A chce się odwołać?
Chociaż uważam, że popełnił błąd. Uważam, że najbardziej właściwie zachowali się ci posłowie, którzy wyjęli karty do głosowania. I bardzo żałuję, że media nie miały ochoty rozmawiać z tymi posłami, żeby zapytać, dlaczego tak zrobili, jak zrobili, że na te kilka minut wyjęli kartę głosowania. Nie chcieli jakby uczestniczyć w tym teatrze aborcyjnym, który się wydarzył. Moim zdaniem staliśmy się zakładnikiem z dwóch grup skrajnych w tej operacji, co jest bardzo niedobre. To znaczy jakby...
W debacie o aborcji, tak?
W debacie o aborcji. Mhm. Zresztą w wielu innych debatach również. Platforma Obywatelska stoi i mam nadzieję, że stać będzie na gruncie kompromisu aborcyjnego. Ogłosiła to zresztą podczas konferencji prasowej, która była tego dnia rano, zbojkotowanej przez większość mediów, nad czym boleje, bo to też jakby świadczy bardzo niedobrze o mediach. Puszczono taką narrację, że Platforma nie wie, co robi w tej sprawie. Platforma wiedziała, co robi. Zwołała konferencję prasową, podczas której przypomniała, że w zamrażarce u marszałka Kuchcińskiego leży jej projekt ustawy w tej sprawie, który nie jest debatowany. Wpisania kompromisu aborcyjnego do konstytucji w Polsce. Polskiej, że poprze ten projekt, co moim zdaniem nie było najlepszym rozwiązaniem, z uwagi na to, że jest to projekt obywatelski, żeby uszanować jakby osoby, które zbierały i pracowały w tej kampanii, to jakby rozumiem i szanuję tę decyzję. Ona przyniosła efekt zły z uwagi w dużym stopniu na przekłamanie medialne, że jakby na to, że nie pozwolono Platformie wyjaśnić tego tego stanowiska, ale ja się cieszę, że stanowisko Platformy pod tym względem pozostaje niezmienne. To znaczy, my będziemy bronić kompromisu do końca, również w aspekcie tego projektu, który pozostał w Sejmie. A martwi mnie to, że większość Polaków, bo kompromis aborcyjny popiera ponad 60% Polaków, że my, zwolennicy kompromisu, jesteśmy dzisiaj tak naprawdę pod naciskiem dwóch grup skrajnych, czyli tych, które chcą zaostrzenia ustawy albo jej radykalnej liberalizacji, jak w przypadku projektu pani Barbary Nowackiej. Jakby te grupy skrajne decydują o debacie, że media tak naprawdę skupiają się na popieraniu tych dwóch skrajnych stanowisk, nie dając specjalnie pola do popisu tym ludziom, którzy chcieliby, żeby Polska jakby spokojnie w tym zakresie się dalej rozwijała, bo to, co jest dzisiaj mankamentem...
Dlaczego wyrzucacie posłów, którzy głosują zgodnie z sumieniem?
To jest ta, że ta ustawa nie jest dzisiaj w Polsce respektowana. To znaczy, że ta ustawa tak naprawdę średnio działa. I nad tym powinniśmy pracować. Nad poprawą edukacji seksualnej w szkołach, nad udzieleniem wsparcia dla kobiet.
Widział pan ulotkę miasta Gdańska? Dotyczącą edukacji seksualnej?
Jakby w interiorze, czy na prowincji, gdzie często te kobiety jakby nie mają miejsca, gdzie mogą się udać po to, żeby uzyskać pewną pomoc. I nad tym powinniśmy dzisiaj pracować, a nie nad skrajnymi rozwiązaniami.
Widział pan ulotkę miasta Gdańska dotyczącą? Polecam.
Ale co w niej jest? No, jeżeli miał ją ocenić, to musiałbym zobaczyć.
Polecam. Znaczy, jeśli pan nie widział, to nie mamy pola,
że jest dobra.
Nie mamy pola do dyskusji, nie mamy pola do rozmowy, jeśli pan nie widział tej ulotki. Ale niech pan zobaczy. Ciekaw jestem opinii pana, jeśli deklaruje się pan jako konserwatysta. Co pan sądzi o tej ulotce? Jest jeszcze badanie CBOS-u dotyczące całego województwa pomorskiego. Za trzy kwartały na PiS-ce głosować 30%, na Platformę 28,5%. To w skali województwa. Mówiliśmy o Gdańsku, gdzie Platforma Obywatelska ma bardzo dobre wyniki. W skali województwa z sondażu CBOS-u wynika, że wygrywa chyba po raz pierwszy Prawo i Sprawiedliwość na Pomorzu.
To są badania, które...
Trzy kwartały ubiegłego roku.
One oczywiście są sygnałem ostrzegawczym dla nas wszystkich. Mamy świadomość tego, że one są o tyle nieadekwatne, iż to jest pewna ekstrapolacja badań ogólnokrajowych. Czyli to jest badanie poparcia dla Platformy jako takiej, gdyby dzisiaj były wybory do Sejmu. Jak głosowaliby mieszkańcy Pomorza? PiS-owi specjalnie nie przyrosło w stosunku do ostatnich wyborów. Znaczy chyba około 1% przyrosło poparcie dla PiS-u. Platformie dosyć wyraźnie spadło o kilka procent. Natomiast to nie jest wyraz poparcia dla Platformy Pomorskiej. Znaczy, kiedy wyborca ma do czynienia ze swoim własnym radnym, ze swojego powiatu, którego zna. Myślę, że gdyby pan zapytał mieszkańca Bytowa na przykład, jak głosuje na Platformę, to rzeczywiście miałby pan taki wynik. Gdyby go zapytał pan, czy popiera swojego burmistrza, to powiedziałby, że oczywiście popiera.
Ostatnio zapytano o mieszkańców Krakowa.
Ostatnio zapytano o mieszkańców Krakowa, ale oni nie mieli wójta z Platformy wcześniej, tylko wójta z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Moim zdaniem w przypadku Krakowej był pewien błąd w wyborze. Tam była możliwość jakby startu innej osoby. Też trochę jest problem na pół roku czy przed wyborami, bo kandydatem Platformy miał być pan starosta, ale jakby trochę się nie czuł jakby dobrze i komfortowo z tym, żeby porzucać funkcję starosty na pół roku przed wyborami. Jestem głęboko przekonany, że Jarek Białby wygrał te wybory. To było jakby troszkę poszukiwanie w ostatniej chwili jakiegoś kandydata w gminie, która była gminą PSL-owską. Pan wójt Dering, zresztą świętej pamięci, wspaniały wójt, który tam dobrze rządził. Jakby to nie była gmina, w której naturalny sposób Platforma od wielu lat by, że tak powiem, dominowała. Rządziła i czy dominowała. Więc myśmy się spodziewali takiego wyniku wyborów. Myślę, że koledzy na miejscu są trochę bardziej niepocieszeni. Myślę, że błędem było to, że decyzja nie była do końca przemyślana, podjęły ją wyłącznie władze miejscowe. Natomiast Adam Śliwicki jest moim byłym kolegą z Sejmiku. Uważam, że też będzie przyzwoitym wójtem. My tu na Pomorzu mamy trochę jakby mniej radykalne podejście do kwestii przynależności partyjnej. Ważne, żeby samorządowiec był dobry i słuszny. I myślę, że tacy samorządowcy wygrają wybory na Pomorzu w listopadzie. W większości myślę, że będą to ci samorządowcy, którzy dzisiaj rządzą, bo Pomorze jest wyjątkowo dobrze rządzone, jest najlepiej rządzone w kraju. Tego dowodzi ostatni raport kohezyjny Komisji Europejskiej za 2017 rok. Pomorze wyróżnia się na mapie Polski, ale nie tylko na mapie Polski, bo na mapie całej tej części Europy. czyli Europy Wschodniej. Mamy jedne z najlepszych, mamy jedną z najlepszych jakości rządzenia w Europie Wschodniej, poza nami. Podobno poziom osiąga Estonia i trzy województwa czeskie.
Powołuje się pan na rzeczywiście raport Komisji Europejskiej. Dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję serdecznie państwu i panu.